Rzemieślnicy w szynkach i na ulicach złorzeczyli kapłanom, którzy chcą ograniczyć świętą władzę faraona. Liczba przestępstw wzrosła, ale przestępcy nie chcieli odpowiadać przed sądem. Pisarze spokornieli i żaden nie śmiał uderzyć człowieka prostego, wiedząc, że spotka się z odwetem. Do świątyń rzadziej składano ofiary. Bogi pilnujące granic nomesów coraz częściej były obrzucone kamieniami i błotem, a nawet obalane. Strach padł na kapłanów, nomarchów i ich popleczników. Na próżno sędziowie ogłaszali na rynkach i gościńcach, że według starych praw rolnik i rzemieślnik, a nawet kupiec, nie powinien zajmować się plotkami, które odciągają go od pracy chlebodajnej. Pospólstwo bowiem wśród śmiechu i krzyku obrzucało woźnych zgnilymi jarzynami i pestkami daktylów. Wówczas arystokracja zaczęła gromadzić się w pałacu i leżąc u nóg faraona błagać go o ratunek. Jesteśmy wolali, jakby ziemia rozpadała się pod naszymi stopami, jakby świat kończył się. Żywioły są zmieszane, umysły w rozterce, a jeżeli nie uratujesz nas ty, panie, godziny życia naszego są policzone. Mój skarb jest pusty, armia nieliczna, policja od dawna nie widzi żołdu, odparł faraon. Jeżeli więc chcecie mieć trwały spokój i bezpieczeństwo, musicie dostarczyć mi funduszów. Ponieważ jednak moje królewskie serce trapi wasz niepokój, więc zrobię, co będę mógł i mam nadzieję, że uda mi się przywrócić porządek. Jakoż jego świątobliwość nakazał ściągnąć wojska i ustawić je w najważniejszych punktach kraju. Jednocześnie posłał rozkaz do Nitagera, aby ten zostawił granicę wschodnią swemu pomocnikowi, a sam z 5 najlepszymi pułkami maszerował do Memfisu. Tak czynił pan nie tyle dla osłonienia arystokracji przed pospólstwem, ile dlatego, ażeby mieć pod ręką duże siły na wypadek, gdyby arcykapłani podburzyli Górny Egipt i pułki należące do świątyń. 10 Paofi w Zamku Królewskim i jego okolicach zapanował wielki ruch. Zebrali się delegaci mający przyznać faraonowi prawo czerpania ze skarbu w labiryncie, tudzież mnóstwo ludzi, którzy chcieli przynajmniej patrzeć na miejsce, gdzie odbywała się niezwykła w Egipcie uroczystość. Procesja delegatów zaczęła się z rana. Przodem szli nadzy chłopi w białych czepcach i opaskach. Każdy miał w ręku grubą plachtę dla okrycia grzbietu w obecności faraona. Za nimi posuwali się rzemieślnicy ubrani jak chłopi, od których różnili się nieco cieńszymi plachtami i wąziutkimi fartuszkami pokrytymi różnobarwnym haftem. Następowali kupcy, niektórzy w perukach, wszyscy w długich koszulach i pelerynach. Tu już można było widzieć na rękach i nogach bogate bransolety, a na palcach pierścienie. Potem szli oficerowie w czepcach i kaftanach w pasy. Czarne i żółte, niebieskie i białe, niebieskie i czerwone. Dwaj zamiast kaftanów mieli na piersiach mosiężne półpancerze. Po dłuższej przerwie ukazało się 13 szlachty w wielkich perukach i białych szatach do ziemi. Za nimi sunęli nomarchowie w szatach oblamowanych purpurową taśmą i w koronach na głowie. Pochód zamykali kapłani z ogolonymi głowami i twarzami, w panterczych skórach przez plecy. Delegaci weszli do wielkiej sali Pałacu Faraonów, gdzie stało 7 ław, jedna za drugą. Najniższa dla chłopów, najwyższa dla stanu kapłańskiego. Niebawem ukazał się niesiony w lektyce jego świątobliwość Ramzes XIII, wobec którego delegaci upadli na ziemię. Gdy pan obu światów zasiadł na wysokim tronie, pozwolił wstać i zająć miejsce na ławach swoim wiernym poddanym. Po czym weszli i siedli na niższych tronach arcykapłani Herhor, Mefres i dozorca labiryntu ze szkatułką w rękach. Świetny orszak generałów otoczył faraona, poza którym dwaj wyżsi urzędnicy stanęli z wachlarzami z piór pawich. Prawowierni Egipcjanie, odezwał się władca obu światów. Wiadomo wam, że mój dwór, moje wojsko i moi urzędnicy znajdują się w potrzebie, której zubożały skarb wydolać nie może. O wydatkach na moją świętą osobę nie mówię, gdyż jadam i ubieram się jak żołnierz, a każdy generał lub wielki pisarz ma więcej służby i kobiet aniżeli ja. Między zebranymi odezwał się szmer potakujący. Dotychczas było we zwyczaju, ciągnął Ramzes, że gdy skarb potrzebował funduszów, nakładało się większe podatki na pracujące pospólstwo. Ja jednak, który znam mój lud i jego nędzę, nie tylko nie chciałbym go na nowo obciążyć, ale jeszcze radbym udzielić mu pewnych ulg. Żyj wiecznie, panie nasz, zawołano z kilku niższych ławek. Na szczęście dla Egiptu, mówił faraon, państwo nasze ma skarby, za pomocą których można podźwignąć armię, wynagrodzić urzędników, obdarzyć lud, a nawet spłacić wszystkie długi, jakie winniśmy bądź świątyniom, bądź Fenicjanom. Skarb ten, zebrany przez pełnych chwały przodków moich, leży w piwnicy labiryntu. Lecz może być naruszony tylko wówczas, jeżeli wy wszyscy, prawowierni, jak jeden mąż, uznacie, że Egipt jest w potrzebie, a ja, pan, mam prawo rozporządzać skarbami moich poprzedników. Uznajemy, błagamy, ażebyś wziął, panie, ile potrzeba, wołano ze wszystkich ław.